Chwała Jezusowi Chrystusowi. Witam Was serdecznie na naszym coniedzielnym nabożeństwie, kiedy to gromadzimy się, by chwalić Pana Boga i by też od Niego czerpać. Ten rok jest dla mnie o tyle dobrym rokiem, że nie pracuję już w sklepie i nie stykam się tyle z całą komercjalizacją świąt, więc byłem w takiej błogiej niewiedzy do wczorajszego dnia, kiedy musiałem wybrać się do biblioteki, żeby użyć książki, by pożyczyć coś nowego. I byłem w jednym z centrów handlowych i poraziło mnie to, że już są święta. Już w pełni, już prawie się kończą. Spotkałem Mikołajów śpiewających kolędy, różne wróżki na szczudłach. Niesamowite. Natomiast uderzyło mnie to, że wszystko się toczy wokół tego, co można kupić. Nie wiem, czy Wam się już udało kupić prezenty na święta, bo każda prawie witryna krzyczy, że za tyle i tyle można kupić to, albo kupując dwa, dostaniesz dwa gratis. Słowo Boże z Księgi Izajasza, 55 rozdział od początku. Hej, wszyscy spragnieni, przyjdźcie po wodę, wy, którzy nie macie pieniędzy. Przyjdźcie, kupujcie i jedzcie. Tak, przyjdźcie, kupujcie wino oraz mleko. Pieniędzy nie trzeba, nie musicie płacić. Dlaczego macie wydawać pieniądze na to, co nie jest chlebem? Ciężko zapracowany grosz na to, co nie syci. Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jeść to, co dobre, i wasza dusza nacieszy się tym, co pożywne. Nakłońcie swoje uszy i przyjdźcie do mnie. Słuchajcie, a wasza dusza ożyje, ponieważ chcę z wami zawrzeć wieczne przymierze, dając dowody łaski potwierdzone Dawidowi. Niesamowite, że jesteśmy w miejscu, gdzie możemy kupować najcenniejsze rzeczy, nie mając pieniędzy. I taką mam refleksję na rozpoczęcie tego nabożeństwa, w zderzeniu z wczorajszym dniem, z tymi krzyczącymi witrynami, co można nabyć. To chciałbym, żebyśmy pomyśleli chwilę o tym i docenili to, że możemy wejść do wielkiego skarbca Bożej łaski i wybrać to, co jest naprawdę potrzebne i nie potrzebujemy do tego pieniędzy. Nie musimy za to płacić, bo Bóg poprzez ofiarę Jezusa Chrystusa zawarł z nami przymierze. Cena została zapłacona. Wszystko jest już kupione drogocenną krwią Jezusa Chrystusa. A dzisiaj to jest niesamowite i to jest powód do wielkiej radości. Zaraz będziemy śpiewać pieśń, że rozradowaliśmy się, gdy usłyszeliśmy, że pójdziemy do domu Pana. Rozradujmy się tą myślą, że możemy teraz w czasie uwielbienia, w modlitwie pochylić się nad tym, czego potrzebujemy. Pocieszenia, mądrości, odwagi, siły, bo brakuje cierpliwości, różnych rzeczy potrzebujemy, które daje Bóg bez wypominania, darmo. W liście Jakuba jest napisane, że jeżeli komuś brakuje mądrości, niech prosi, a ja go obdarzę, darmo, bez wypominania. Więc ja się cieszę i to mnie pokrzepia na rozpoczęcie tego nabożeństwa, kiedy myślę sobie o tym, że jesteśmy w niesamowitym miejscu, jesteśmy przed Bożym tronem. Możemy przyjść do Niego bez pieniędzy i możemy zrobić takie zakupy, że szok, po prostu wow, no rozradujmy się trochę. Jakby tak do nas dotarło, że to jest naprawdę niezwykłe, że cena, na którą nas nie stać, jest zapłacona i możemy z tego korzystać. My nieraz się zachwycamy tym, że można jakąś promocję wyszarpać i wiemy, jakie są różne nagrania, gdzieś tam rzucają sukienki, torebki od jakiegoś projektanta i ludzie się tym ekscytują, a my możemy za darmo brać rzeczy, które naprawdę nasycają i naprawdę dają pokój, dają to, czego świat nie może dać. I z tego powodu ja chcę się rozradować, cieszę się tym. Zaśpiewamy zaraz pieśń, ale zanim to zrobimy, chciałbym, żebyśmy powstali, pochylili nasze głowy i podziękowali Panu Bogu za ten poranek, za to, że mogliśmy się znowu spotkać, że będziemy Go uwielbiać. A po tej pieśni potem zapraszam do przodu tutaj brata Kubę. Brata Kubę będzie chciał powiedzieć parę słów. Tak, Panie Jezu, dziękuję Ci. Dziękuję Ci za to, że mogę przyjść przed Twój tron dzisiaj z radością, spokojem wewnętrznym i że mogę czerpać od Ciebie, Panie. Dziękuję Ci za to, że nie potrzebuję płacić za to żadnej ceny, że nie muszę sobie w jakiś sposób na to zasłużyć, bo Ty umarłeś na krzyżu, Ty zapłaciłeś za to wszystko. I dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty dzisiaj mnie nasycasz o poranku. Dziękuję Ci za Twoją łaskę niepojętą, za Twoją dobrość, za miłość, na którą nie zasługuję. Dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci za to, że obdarzasz mnie pokojem, Panie, za to, że gwarantujesz mi wolność i zwycięstwo, że dajesz mi odwagę, że to, kiedy brakuje mi cierpliwości, mogę oddać Tobie i Ty mnie chętnie obdarzasz, Panie. Dziękuję Ci za mądrość, która jest inna niż mądrość tego świata i pochodzi od Ciebie. I że to też mi dajesz za darmo. Dziękuję Ci za to. Chcę Ciebie za to uwielbiać. Chcę Ci dziękować, Panie, za ten poranek, za to, że mogłem się spotkać z ludźmi miłującymi Ciebie. Jest to wielki przywilej, wielka radość i raduję się z tego, że mogę być w Twoim domu. I raduję się z tego, że Ty jesteś obecny wśród nas, bo też to gwarantujesz w swoim słowie, że gdzie dwóch lub trzech w Twoim imieniu się gromadzi, Ty będziesz pośród nich. Bądź, Panie, za to uwielbiony. Wywyższamy Cię. Amen.
Oczywiście, chciałem podziękować za modlitwę i oczywiście Panu Bogu za to, że wysłuchuje naszych modlitw, waszych modlitw i moich też, chociaż mi się wydaje, że ja się mniej sam siedzę w modlę. Pewnie z lenistwa, ale niż by oni skończyli właśnie w tym momencie. I to jest prawda, co Tomek powiedział, że tutaj mamy bardzo cenne rzeczy, bo pomyślcie sobie, wiecie na pewno, jaka jest wartość tego, że można przyjść do Boga, który może wszystko, jest akurat w tym przypadku lekarzem. I ile się płaci za dobrego specjalistę, ile trzeba czekać i jaki jest efekt często takiej wizyty. A tutaj mamy kogoś, kto nas stworzył, kto może wszystko tak naprawdę, wystarczy jedno jego słowo, a mogą się zdarzyć cuda nieopisane. I my mamy możliwość przyjść do niego w modlitwie i prosić i oczekiwać, że wysłucha. Oczywiście nie zawsze się dzieje tak, jak byśmy sobie wymarzyli, ale to nie znaczy, że on nie słyszy naszych modlitw. Ja nie jestem, ci, którzy mnie znają, wiedzą, że nie jestem bledym człowiekiem, ale naprawdę się cieszę i czuję dużą ulgę i radość z tego powodu, że Bóg daje mi zdrowie i tym bardziej też myślę i zachęcam innych do takiego myślenia, żeby każdy dzień wykorzystywać w dobrym celu, robić może mały krok, ale robić ten krok każdego dnia, bo to jest Boża łaska, że mamy zdrowie, że mamy siłę, że rano się budzimy i wszystko jest takie, jak było wczoraj, a nie wali się w różnych dziedzinach naszego życia. I to Bóg nas podtrzymuje swoimi słowami. To wszystko, co widzimy naokoło, to jest Boża dobroć, a nie po prostu stan rzeczy normalny. Dziękuję bardzo za Waszą modlitwę.
Chcę klaskać w dłonie. dla Ciebie ciało moje, jak ziemia zeschła spragniona ruda złota. Tak wyglądałem Ciebie w świątyni, by ujrzeć moc Twoją i chwałę Twoją, gdyż lepsza jest łaska Twoja niż życie. Barki moje wysławiać Cię będą, tak błogosławić Cię będę, póki życia mego. W imieniu Twoim podnosić będę ręce moje. Dusza moja nasyca się jakby szpikiem i tłuszczem, a usta moje będą Cię wielbić radosnymi wartami.
Panie Jezu, przychodzimy, aby oddawać Tobie chwałę, tak jak psalmista mówił, żeby ustami swoimi wyrażać, Panie, Tobie chwałę, wyrażać Twoją wielkość, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że daliśmy nam teraz czas, kiedy możemy stać przed Twoim obliczem, Panie, że możemy przyjść do Ciebie, Panie, z ufnością, że Ty, Panie, nas wysłuchujesz, Panie, z ufnością, Panie, że Ty nas podnosisz, Panie, że Ty nas wzmacniasz, Panie. Dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś najlepszym lekarzem, Panie, że mamy też teraz możliwość to obserwować przez śledztwo próby, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty jesteś tym, który nas prowadzi w naszym życiu, tym, który daje rozwiązanie, Panie. Chwała Ci za to, Panie, ale przede wszystkim też dziękujemy Ci, Panie, że Ty umarłeś za nas, Panie, że my nie musimy, Panie, za nasz grzech ponosić śmierci. Chwała Tobie za Twoje dzieło, Panie, na krzyżu, za Twoje dzieło zbawienia. Ty jesteś, Panie, Królem i tylko Tobie należy chwała. Amen.
Panie, chcę podziękować Ci, że możemy na tym miejscu dzisiaj, dzisiejszego poranka. Może przywitać to nie jest najlepsze słowo, ale jednak, Panie Jezu, przywitać się ze sobą, przywitać się z Tobą, Panie, bo jesteś pośród nas. Dziękuję Ci, że możemy stanąć jako bracia, jako siostry, Panie Jezu, przed Tobą, przed Twoim obliczem i wznosić modlitwy, wznosić pieśni i być wdzięcznymi Tobie i złożyć też to, co nas obciąża, co nas usidla, Panie, aby wielbić Ciebie, aby przystąpić do Ciebie z ufną odwagą, do tronu łaski, przystąpić do kamienia żywego, przez ludzi odrzuconego, ale wybranego, kosztownego. Chwała Ci, Panie, uwielbiamy Cię, wywyższamy Cię i chcemy, Panie, rozradować się przed Tobą. Chcemy, Panie, zaśpiewać Tobie psalm, psalm chwały, psalm wywyższenia. Amen. Thank you.
chwałę naszą modlitwą. Panie Jezu, dzięki Ci, Panie, za czas, kiedy możemy przychodzić do Ciebie, Panie, bo wiemy, że Ty nas wysłuchujesz, Panie, bo wiemy, że Ty jesteś prawdziwy, Panie, bo wiemy, że Ty nas kochasz, Panie. My to wyznajemy, ja to wyznaję, Panie, że ja kocham Cię, Panie. Przychodzę tutaj, bo kocham Cię, Panie. Dziękuję Ci, kocham Cię za to, co zrobiłeś dla mnie, Panie. Dziękuję Ci za to, że umarłeś za mnie, Panie, że Ty mnie znalazłeś, Panie. Że ja nie muszę, Panie, chodzić w tym świecie, szukając celu, Panie, swojego życia, Panie, ale Ty ten cel mi pokazałeś, Panie, bo Ty jesteś Królem, Ty jesteś Panem, Panie. Dziękuję Ci za to, że dałeś się znaleźć, Panie, że dajesz się znaleźć tym, którzy Cię szukają, Boże. Dziękuję Ci, Panie, za to, że możemy widzieć, jak działa Twoja łaska, Panie, w Twoim Kościele, Panie. Dziękuję Ci za to, że Ty nam dajesz wszystko, co nam jest nam potrzebne, że nie brakuje nam niczego, Panie. Dziękuję, Panie, Ty jesteś naszym Bogiem. Dziękujemy, Panie, że możemy przychodzić, Panie, wierzyć, że Ty jesteś tu z nami, Panie. Bo Ty powiedziałeś, że gdzie dwóch lub trzech się w imieniu Twoim zgromadza, Ty jesteś pośród nich. My w to wierzymy, Boże. Dziękujemy, Panie, że możemy iść społeczność z Tobą, Panie, ze sobą dzisiaj. Prosimy, Panie, abyś działał dzisiaj, abyś mówił przez swoje słowo, Panie, abyśmy mogli słyszeć Twój głos, Panie, abyśmy mogli przyjmować to słowo, Panie, do naszego życia. Chwała Tobie, Panie i Królu. Amen.
Nie tak dawno byłem na konferencji małżeńskiej. Postanowiliśmy z żoną wziąć udział w tej konferencji. I ja z takim nastawieniem też jechałem, chcąc być uczestnikiem, brać udział w tej konferencji, aby też móc zobaczyć, poznać trochę siebie, zobaczyć, jak funkcjonuje w tej relacji małżeńskiej, ale żeby też móc coś wziąć, otrzymać, aby również pokazać i mojej żonie, i może innym, że może być lepiej ze mną w mojej relacji z moją żoną. Mówię o tym dlatego, że dzisiaj chciałbym mówić o tym, dzielić się z Wami naszym udziałem w wierze i naszą sprawnością jako ludzi wierzących. I taki też jest tytuł kazania, sprawność wierzących. Być może jest to intrygujące i to dobrze, ale mam nadzieję, że w trakcie mówienia i czytania fragmentów Bożego Słowa ten tytuł stanie się dużo bardziej przejrzysty i jasny i zrozumiały dla nas. Takim wersetem, który będzie przewodnim w tym rozważaniu dzisiejszym, jest jeden werset zapisany w liście apostoła Pawła do Filemona w pierwszym rozdziale i szóstym wierszu. Modlę się, aby Twój udział w wierze owocował głębokim poznaniem wszelkiego dobra, które jest w nas dzięki Chrystusowi. I nie ukrywam, że ten werset mnie zaintrygował do tego, aby trochę zgłębić treść, znaczenie, wartość tych słów, które tutaj są zawarte. Przeczytam, jak też ten werset jest przetłumaczony w innych przykładach Bożego Słowa. W Biblii Warszawskiej jest napisane tak, o co apostoł Paweł się modli, aby wiara Twoja, którą wyznajesz z nami, pogłębiła poznanie wszelkich dobrodziejstw, jakie mamy w Chrystusie. W Nowej Biblii Gdańskiej Paweł modli się, by wspólnota Twojej wiary stała się sprawna względem Jezusa Chrystusa przez poznanie wszystkiego odpowiedniego w nas. W Biblii Gdańskiej, aby społeczność wiary Twojej była skuteczna ku poznaniu wszystkiego dobrego, które w nas jest przez Chrystusa Jezusa. W tym przykładzie interlinearnym polsko-greckiego Nowego Testamentu, żeby wspólnota wiary Twej sprawna stałaby się przez uznanie każdego dobra, tego w nas, względem pomazańca. Może jeszcze z Biblii Warszawsko-Praskiej przeczytam. Proszę też Boga, aby wspólnota wiary wiążącej nas wzajemnie doprowadziła do głębszego poznania tych wszystkich dóbr, które posiadacie i zmierzając do coraz ściślejszego zjednoczenia z Chrystusem. Jeszcze w drugim tysiąclecia, oby Twój udział w wierze okazał się twórczym w głębszym poznaniu wszelkiego dobrego czynu, jaki jest do spełnienia wśród Was dla Chrystusa. Apostoł Paweł modli się o Filemona, prosząc właśnie o to, aby jego udział w wierze niósł pewne skutki, owocował. Albo jak w Biblii tysiąclecia tłumaczone, aby był twórczy. I tak myślę sobie, jak to jest z udziałem, z naszym udziałem w wierze. Jaki jest ten udział? Jaki jest? Jesteś osobą wierzącą? To jesteś uczestnikiem wspólnej wiary. Wierzymy Jezusowi Chrystusowi. Wierzymy w Trójjedynego Boga. Wierzymy, że On, nasz Pan, Zbawiciel, oddał życie za każdego z nas. Poniósł cenę za nasze winy, za nasze grzechy, oddając swoje życie, aby nas uratować, aby oczyścić nas z grzechu, aby nas wykupić i dać nam życie wieczne. Wierzymy w to? Jesteśmy uczestnikami tej wspólnej wiary. Jaki skutek, jakie owoce, jak twórczy jest ten Twój udział i mój udział w tej wierze? Bo właśnie o ten udział w wierze apostoł Paweł modli się w przypadku Filemona. On prosi o coś Boga. Jaki jest Twój udział? Tak myślę sobie, jak to jest z tymi udziałami. Dzisiaj jesteśmy uczestnikami, mamy udział w nabożeństwie. Tak? Jak owocny, jak twórczy, jak skuteczny, jak sprawny jest ten Twój udział dzisiaj w nabożeństwie? To niech sobie każdy sam odpowie. Ja tak myślę o tym udziale, o tym byciu uczestnikiem. Pamiętam, kiedyś wziąłem udział w zawodach. Nasz nauczyciel od wychowania fizycznego, trzech moich kolegów i mnie zapisał na jakieś zawody międzyszkolne, lekkoatletyczne i wzięliśmy udział w tych zawodach. I ja w tych zawodach miałem rzucać oszczepę. I kiedy o tym sobie tak przypominam, to sam się z tego śmieję. Pamiętam, zawody były w sobotę, a w piątek po raz pierwszy w życiu dano mi oszczep do ręki. A ten czwarty kolega to dopiero właśnie w sobotę dostał dopiero pierwszy raz oszczep do ręki i wzięliśmy udział w zawodach międzyszkolnych. I nasz udział w tych zawodach był tak owocny i tak twórczy, że na czterech zawodników z naszej szkoły każdy miał po trzy rzuty i nikt nie miał dobrze oddanego rzutu. Wszystkie były spalone. Wzięliśmy udział, ale owoc nasz, skutek, sprawność nasza w udziale w tych zawodach była taka, że my coś pokazaliśmy. Pokazaliśmy sobie, pokazaliśmy innym. Poznaliśmy samych siebie i inni nas też poznali. Mówiąc krótko, nie nadajemy się do rzucania oszczepu. Pokazaliśmy jeszcze to, że byliśmy totalnymi ignorantami. Nie mając pojęcia i w żaden sposób się nie przygotowując. Znaczy, no, tego piątkowego popołudnia może za cztery razy rzuciłem tym oszczepem. Ale ten mój jeden czwarty kolega, który dopiero w sobotę dostał, to pamiętam nawet, jak byłem na tym rozbiegu z oszczepem i już biegł, to przed tą linią oddania rzutu zatrzymano go, bo on nie tym końcem trzymał ten oszczep. Dopiero wtedy powiedział, to nie tym końcem. Mieliśmy w czymś udział i pokazaliśmy coś, mogliśmy coś poznać. Także inni poznali przez nasz udział nas. Ja używam tego przykładu, żeby zobrazować pewną prawdę, o której tutaj apostoł Paweł w liście do Filemona pisze, o którą się modli. Jeżeli Paweł modli się o tą wartość udziału w wierze, Jak myślicie, czy to podoba się Bogu? Czy to jest zgodne z Jego wolą? Czy Bóg oczekuje owocnego, sprawnego, dobrze funkcjonującego, działającego udziału w wierze? Ja wierzę, że Bóg tego oczekuje, że to jest zgodne z Jego wolą wobec nas wierzących, abyśmy, mając udział we wspólnej wierze, byli tymi, którzy dobrze funkcjonują. Apostoł Paweł użył tutaj słowa energes. I to słowo znaczy dobrze funkcjonujący, działający, skuteczny, sprawny, silny. Paweł mówi o tym, aby udział w wierze był dobrze funkcjonujący, aby był działający, aby był skuteczny, aby był sprawny, aby był silny. Takiego słowa użył apostoł Paweł. I wierzę, że właśnie o taki udział w wierze chodzi. Myślę, że każdy z nas potrafi sobie teraz też może wyobrazić jakiś element w pewnym układzie, który nie działa, nie funkcjonuje. Ja tak myśląc na szybko, w moim samochodzie, w układzie elektrycznym ma udział żarówka mojego przedniego prawego reflektora. I ta żarówka jest niedziałająca. I ona, będąc w tym układzie, ma udział w tym układzie elektrycznym w samochodzie. Ona nie działa. Ona nie odbiera tego, co mogłaby odebrać i także nie pokazuje, że jest dobrze działająca. Po prostu go nie świeci. Na co taka żarówka się może komu do czego przydać? Tylko dlatego, że w tych konstrukcji francuskiej dojście tej żarówki jest takie trudne, bo trzeba tam gdzieś od nadkola wkładać rękę i tą żarówkę wymieniać, to jeszcze jej nie wyrzuciłem. Ale to już ją niedługo czeka. Taka niedziałająca, niefunkcjonująca, nieskuteczna, niesprawna, mająca udział w pewnym układzie, nadaje się tylko do tego, żeby ją wyrzucić. Ona nie jest skuteczna, niedziałająca, niesprawna w tym układzie, w którym jest częścią i elementem. Apostoł Paweł mówi o takim udziale w wierze, który ma być, jak to powtarzam już tyle razy, aby był dobrze funkcjonujący. I w czym ma objawiać się to dobre funkcjonowanie? W czym ma się objawiać sprawność uczestnika wiary, uczestnika w wierze? Aby ta wspólnota wiary, aby to uczestnictwo w wierze stałoby się właśnie sprawna przez uznanie czy poznanie każdego dobra tego w was, jak w tym grecko-polskim Nowym Testamencie czytamy. Skuteczność, sprawność w poznaniu, w uznaniu wszelkiego dobra, które jest w was. I tutaj pojawia się termin związany z dobrem. Ale dobro, które jest w nas, w was. Kiedy czytam o tej skuteczności, sprawności uczestnika wiary i o tym, co jest dobre, to tak myślę, czy w ogóle jest coś dobrego we mnie? Czy będąc uczestnikiem wiary, ja mogę być dobry? Czy coś jest we mnie, co jest dobre? Czy jest w nas dobro? Boże Słowo mówi o tym dobrze, o tym, co jest dobre i to nawet jest to użyte słowo wszelkiego dobra, wszystkiego odpowiedniego, wszelkich dobrodziejstw, wszystkiego dobrego. I tu jest w liczbie mnogiej określone to dobro, tego dobra jest dużo. W uczestnikach wiary jest dużo dobra. Ale to dobro ma swoje określone źródło. To dobro pochodzi od Boga. To dobro jest tylko w Chrystusie Jezusie. Bo człowiek sam z siebie
nie ma nic.
No właśnie, czy ja mam sam z siebie co dobrego? Kiedy szukałem fragmentów mówiącym o tym, co dobre, to też byłem zaskoczony, bo w Starym Nowym Testamencie dokładnie zliczyłem to 811 razy występuje słowo, które określa dobro, dobry, dobrze, dobrotliwy, dobroczynny, dobroć i tak dalej. Pochodne tego słowa, mówiące o czymś, co jest dobre, o dobroci, występuje 811 razy. Pierwszy raz coś, co było dobre, pojawia się już w pierwszym rozdziale, w pierwszej księdze Mojżeszowej. Wiecie, co było jako pierwsze dobre, określone mianem, że było to dobre? A bardziej precyzyjnie, światłość. W pierwszym rozdziale, w czwartym wersecie, w pierwszej księdze Mojżeszowej jest powiedziane, że Bóg stworzył światłość i widział Bóg, że światłość była dobra. Pierwszy raz w Bożym Słowie pojawia się określenie, że coś jest dobre, to światłość pochodząca od Boga. Bóg stworzył światłość. I w pierwszym rozdziale 7 razy pojawia się to słowo, że coś było dobre. Całe Boże stworzenie, to co Bóg uczynił, było dobre. Dlaczego? Bo Bóg jest dobry. Tylko On jest dobry i to, co On tworzy, to, co On daje, to, co On kreuje, jest dobre. Nawet jeżeli w pojęciu, w odbiorze człowieka coś jest złe, to to jest dobre. Bo Bóg jest dobry. I tą prawdę, myślę, doskonale znamy, bo w Bożym Słowie w bardzo wielu miejscach jest powiedziane o tym, że Bóg jest dobry. W psalmach jakże często jest taki zwrot, albowiem dobry jest Pan i łaska Jego trwa na wieki. W psalmie może kilka tych miejsc przeczytajmy, aby wybrzmiało tutaj Boże Słowo i ta prawda, że Bóg jest dobry. Abyśmy dzisiaj mogli to w taki wyraźny sposób usłyszeć i odebrać, że Bóg jest dobry. Bez względu na to, co człowiek myśli, jak żyje, jak odbiera rzeczywistość, to Bóg jest dobry. W psalmie 25 i wersecie 8 czytamy: Bóg jest dobry i to Pan jest dobry i prawy, dlatego wskazuje drogę grzeszników. W psalmie 34, 9 wersecie: Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan, błogosławiony człowiek, który u Niego szuka schronienia. Psalm 54, 58, 9 werset: Będę wysławiał imię Twoje, Panie, bo jest dobry, bo z wszelkiej niedoli wyratowało mnie. Pan jest dobry. Imię Jego jest dobre. Psalm 69, 17 werset: Wysłuchaj mnie, Panie, bo dobrą jest łaska Twoja. Bóg jest dobry. Jego imię jest dobre. Jego łaska jest jaka?
Dobra.
Psalm 73, 1 werset: Zaiste dobry jest Bóg. 86, 5 werset: Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i przebaczasz. Jesteś wielce łaskawy dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Psalm 100, 5 werset: Albowiem dobry jest Pan, na wieki trwa łaska Jego. I moglibyśmy tak wiele fragmentów tutaj jeszcze cytować, które bardzo wyraźnie i prosto mówią o tej prawdzie. Bóg jest dobry. Jego imię jest dobre. Jego łaska jest dobra. Jego dzieło jest dobre. Tak jak wspomniałem już wcześniej, w pierwszej księdze Mojżeszowej taką też prawdę wyraził Józef wobec swoich braci. Wy wprawdzie uczyniliście wielkie zło wobec mnie, ale ten dobry Bóg obrócił to zło w dobro. Dlatego, że Bóg jest dobry, ma też szczególną umiejętność i moc, aby nawet największe zło, którego my się dopuścimy jako ludzie, którego doświadczymy jako ludzie, Bóg ma moc obrócić to zło w dobro. I myślę, że wielu z nas doświadczyło w różnych doświadczeniach własnego życia przeróżnego rodzaju, wymiaru zła. Ale Bóg, ja też doświadczyłem tego i w moim życiu. Wiele przykładów, wiele takich sytuacji, które były złe, Bóg obrócił to w dobro, bo On jest dobry. I tą prawdę również Pan Jezus w Nowym Testamencie, w 19 rozdziale Ewangelii Mateusza, w 17 wersecie, tam jest historia pewnego bogatego młodzieńca, jak na główku czytamy, który przyszedł do Pana Jezusa i mówi: nauczycielu, co mam dobrego czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? I Pan mówi: no dlaczego pytasz mnie to, co dobre? A w przekładzie, tu jeszcze w Ewangelii Marka czy Łukasza, ten człowiek nazywa Pana Jezusa: nauczycielu dobry. Pan mówi: czemu nazywasz mnie dobry? I co powiedział Pan Jezus? Jeden jest tylko dobry. Wiecie, kwintesencja dobra, doskonałe, pełne znaczenie tego słowa dobry jest tylko w odniesieniu do Boga. W znaczeniu doskonałym, pełnym, dobry jest tylko Bóg. O Panu Jezusie również mówili w Ewangelii Jana w 7 rozdziale, 12 wersecie. Jedni powiadali: dobry jest. A inni co mówili? Przeciwnie. Przecież lud zwodzi. A co Pan Jezus mówił o sobie? Kiedy mówił o tym, że jest pasterzem. Jakim jest pasterzem? Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Ukazałem Wam też wiele dobrych uczynków z mocy mojego Ojca, kiedy oskarżali Go i kiedy chcieli Go zabić. Tą prawdę też o dobrym Bogu i o tym, co pochodzi od Niego, co jest dobre, Jakub w swoim liście w 1 rozdziale, 17 wierszu, również naprawdę Jakub wyraża, pisząc: wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca światłości. Dlatego, że Bóg jest dobry, to, co od Niego pochodzi, to, co On tworzy, to, co On daje, jest dobre. I czy też Bóg jest dobrotliwy, też takie to pochodna, znowu od tego pojęcia dobry, dobrotliwy, w Jeremiaszu, 3 rozdziale, 12 wersecie: gdyż ja jestem dobrotliwy, mówi Pan, nie chowam gniewu na wieki. I w Łukaszu w 6 rozdziale, w 35 wersecie też Pan Jezus mówił: ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza i synami Najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych. On jest dobrotliwy. Dobrotliwy, pochodzący ten termin od tego, że Bóg jest dobry, też się w konkretnym działaniu, w pewnym wymiarze Jego atrybutu, Jego osobowości, Jego działania, On jest dobrotliwy. I w liście do Rzymian apostoł Paweł również pisze o tym, że Bóg jest dobry, że Jego dobroć do czego może mi ma prowadzić? Do upamiętania, do zmiany myślenia. I w pierwszym liście Piotra, w 2 rozdziale, w 3 wersecie, również ta prawda już do wierzących ludzi jest tutaj skierowana: gdy żeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan. Gdy żeście zakosztowali, że dobrotliwy jest Pan?
Amen.
Amen. Ja też zakosztowałem tego, że Pan jest dobrotliwy. Ostatnio w szczególny sposób też prawda w psalmie, chyba to 68 psalm jest napisane o Jego dobroci, ale w tym wymiarze: Pan zna głupotę moją. Jest naprawdę bardzo dobry. Jest dobrotliwy i wszystkie występki moje nie są mu tajne. On jest dobry dla nas. Cały czas. I o tej dobroci, tutaj apostoł Paweł do Filemona pisze, że taka dobroć może być udziałem wierzących ludzi. Jest w nas. Więc chcę to też tutaj podkreślić i być może ktoś też dzisiaj myśli o sobie, że nie ma w nim nic dobrego. Jeżeli jesteś uczestnikiem wiary, jeżeli przyjąłeś Jezusa Chrystusa, który jest dobry, to w Tobie jest bardzo wiele dobra. W osobie Jezusa Chrystusa. W osobie Boga. Pan Jezus mówił, że On ze swoim Ojcem przyjdzie i zamieszka w tym, który pokutuje, który odwróci się od swojego sposobu myślenia i życia i który zaprosi Pana Jezusa. Przyjdziemy i zamieszkamy z Ojcem u Niego. Dobry Bóg, dobry Pan Jezus i dobry Duch Święty może zamieszkać w Tobie i dlatego w Tobie jest tak wiele dobra. Dobro to Bóg w Chrystusie Jezusie. I Bóg w Chrystusie Jezusie przez Ducha Świętego w Tobie to bardzo wielki pokład dobra. I mamy być, wracamy do tego, nasz udział w wierze ma być sprawny, skuteczny, dobrze funkcjonujący. W czym? W poznaniu tego dobra. Jeżeli jest we mnie dobro, choć może mi się wydawać, i też kiedyś w pewnym wymiarze tak jest, chyba każdy z nas też takich doświadczał chwil, o których apostoł Paweł dzisiaj do Rzymian w 8 rozdziale pisze, nie czynię tego, co chcę. Zamiast dobra, to we mnie jest tyle zła. Jaki ja jestem nędzny człowiek. Robię to, czego nienawidzę. Tego, czego nie chcę. Mamy być skuteczni, mamy być sprawni i dobrze funkcjonujący w pogłębianiu, w poznawaniu tego dobra. Czy jesteś sprawny i dobrze działający w poznawaniu dobra, które jest w Tobie, które jest w nas? W jaki sposób można poznawać to dobro? Przez Słowo Boże. Przez modlitwę. Przez relacje z Nim. Przez nawiązanie najpierw, przez budowanie, pogłębianie z Nim relacji. Przez spędzanie z Nim czasu, przez słuchanie Go, przez naśladowanie Go. Pan Jezus dał też pewien przykład. Pokazał i określił to jako dobra cząstka. Kiedyś pewna kobieta o imieniu Maria wybrała dobrą cząstkę. Jaka była ta dobra cząstka, która nie będzie jej zabrana, odjęta. Siadła u stóp Pana Jezusa, była blisko Niego, budowała z Nim relacje przez obecność, przez słuchanie, przez przyjmowanie i zachowywanie tego, co On mówił. Poprzez zostawienie wszystkiego innego, poprzez gotowość na zarzuty i oskarżenia, nawet ze strony jej siostry, że jest leniwa, nierobem i w ogóle o niczym i o nikim nie myśli. Dobra cząstka, która była również związana z tym poznawaniem tego, co dobre, budowanie relacji i słuchanie tego, który jest dobry, Panu Jezusa. Bo wierzę w to, że w ludziach wierzących, tych, którzy przyjęli dobro, jest wiele dobra, ale to dobro w nas nie jest tylko po to, aby sobie tam było. Dobro w Tobie i we mnie, w osobie Pana Jezusa, w sobie Jego Słowa, jest w nas po to, aby było skuteczne w głębokim poznawaniu. Co to znaczy? Już wspomniany wcześniej ten przykład, to my, mając sobie dobro, mamy być skuteczni w poznawaniu, w pogłębianiu poznania tego dobra. Ale czemu to ma służyć? Tylko my mamy być tacy pogłębieni w poznaniu tego dobra? Wierzę, że również inni mają poznać przez nasze poznanie, przez dobro, które jest w nas, aby głębia poznania dobra przez nasze życie mogła wzrastać u innych. Dobro w nas musi być uznane, musi być poznane, musi być głęboko poznane. Tutaj w tych przykładach przytoczonych Bożego Słowa ten werset jest uznany. Dobro, czyli wszelki dobry czyn, każde dobro, wszystkie dobra, wszelkie dobrodziejstwo, wszystko odpowiednie w nas. W przykładzie Biblii Gdańskiej, to dobro jest przetłumaczone jako odpowiednie. Dobre to odpowiednie. W nas, w osobie Pana Jezusa, jest to, co jest odpowiednie. Mówiąc krótko, najlepsze, właściwe. I to ma być poznane. Jak powiedziałem, w tym wymiarze osobistego poznania, to my mamy poznawać to przez słowo, przez relacje, przez obecność, naśladowanie Pana, ale też i inni mają poznać to dobro, które jest w nas. W jaki sposób? Pan również dał tego przykład w 10 rozdziale Ewangelii Jana, w 32 wersecie powiedział takie słowa, właśnie, że pokazałem Wam wiele dobrych uczynków. Ukazałem Wam wiele dobrych uczynków z mocy Ojca Mego. Pan Jezus ukazał wiele dobrych uczynków. Dlaczego? Bo wiele tego dobra jest w Nim. Podobnie jak w nas, uczestnikach wiary, jest wiele tego dobrodziejstwa. I Pan Jezus wiele, często w bardzo różny sposób i zadziwiający sposób ukazywał to dobro poprzez uczynki. Dlatego, że Ojciec był w Nim i był, to było zgodne z wolą i planem Ojca, to Pan Jezus ukazywał dobro, ukazywał także Ojca przez te czyny, których dokonywał. Różne i w różny sposób. I często, wiecie, były to zadziwiające. Często były to czyny, jak też w tym przykładzie w Biblii Tysiąclecia jest twórcze. Oby Twój udział w wierze był twórczy. Często wbrew różnym zasadom, wbrew porządkowi, który panował, Pan Jezus czynił coś dobrego, pokazując dobro, które w Jego Ojcu jest. Jaki przykład? No był taki porządek i zwyczaj, nie wolno było zbliżać się do trędowatych. A Pan Jezus mało tego, że przyjął trędowatego, to jeszcze go dotknął. Czytamy o tym w Ewangelii Marka też w pierwszym rozdziale, że trędowaty pewnie przychodzi do Pana Jezusa i mówi, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. On mówi, że ja wiem, że Ty możesz, nie wiem, czy Ty chcesz. Więc jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Pan Jezus mówi, chcę. Bądź oczyszczony i dotknął tego człowieka. To było wbrew zasadom, to było wbrew prawu. Nie wolno było się do tego na jakieś kilka metrów zbliżyć, a co dopiero go dotykać. W sposób zadziwiający i twórczy. Tak myślę też o tych sposobach uzdrawiania niewidomych. Jednemu Pan Jezus płynął w oczy, drugiemu pomazał jego oczy błotem, który uczynił z własnej śliny. To niezwykle twórcze danie. Ale to był czyn. Jaki czyn? Dobry. On pokazywał przez dobry czyn, że ma poznanie swojego Ojca, pogłębia to poznanie u innych ludzi, jaki jest Bóg. I my dzisiaj możemy mieć jakieś poznanie, to poznanie Boga, dobrego, pogłębiamy przez to, jak czyny Pana Jezusa możemy przyjmować. A jeszcze bardziej pogłębimy to poznanie, jeśli będziemy te czyny naśladować. I nasze życie będzie czynieniem wszelkiego dobra, pokazywaniem tego, aby inni mogli pogłębić poznanie dobrego Boga. Nie wiem, jak wiele można by tutaj tych przykładów cytować z Bożego Słowa, z tych 811. Ale niektóre fragmenty wybrałem i chciałbym je tutaj przeczytać, aby wybrzmiały, które mogą być dla nas zachętą. Chciałbym jeszcze zaznaczyć to, że ta modlitwa apostoła Pawła dotycząca Filemona i słowa, które Paweł skierował do Filemona, są w określonym kontekście. Bo Paweł, będąc w więzieniu, pisze list do swojego przyjaciela Filemona, stawiając się, ujmując się za Onezymem. Kim był Onezym? Był zbiegłym niewolnikiem. I tutaj, w tym kontekście, Paweł, pisząc te słowa, ten szósty werset, modlę się o to, aby twój udział w wierze owocował głębokim poznaniem wszelkiego dobra, które jest w nas dzięki Chrystusowi. Tak może parafrazując te słowa, Paweł pisze: słuchaj, mój stary przyjacielu, chciałbym, żebyś zadziwił samego siebie i zadziwił innych, aby inni mogli poznać przez twoje dobre działanie, że masz udział w wierze. Wiecie, bo zwyczajem i normalnym zachowaniem wobec zbiegłego niewolnika było co? Zbiegły niewolnik, jak mu się udało przeżyć, miał wypalane na czole literkę F obok swojego imienia i miał piętno na całe życie i do końca życia musiał nosić żelazną obręcz na szyi i jeszcze bardziej był ograniczony w swojej jakiejś tam swobodzie. Ale też w cesarstwie rzymskim tak bywało z niewolnikami, że zbiegłych niewolników krzyżowano. Takie były zwyczaje, że niewolnik nie miał w zasadzie żadnych praw. Jak kiedyś czytałem taką rozprawę na temat rolnictwa, to pisano o narzędziach, instrumentum, to się nazywało instrumentum vocale, to były narzędzia mówiące, do których należeli niewolnicy. Instrumentum semivocale, to były narzędzia nie mówiące, ale żywe, czyli zwierzęta. I jeszcze były instrumentum mutum, to znaczy narzędzia nieżywe. Ale wszystkie narzędzia miały taki sam status. Były narzędziami. Czy mówiące, czy nieme, czy nieżywe, to były narzędzia. I właściciel takiego narzędzia bez żadnych konsekwencji mógł zrobić z tymi narzędziami, co tylko mu się podobało. Mógł je zabić, mógł je torturować, mógł je wyrzucić na śmietnik, co mu się podobało. Takie były zwyczaje wobec niewolników. Ale Paweł, pisząc do Filemona o tym niewolniku, który zbiegł, prawdopodobnie tutaj też kontekst wskazuje, prawdopodobnie Onezym jeszcze coś może sobie przywłaszczył z domu Filemona i uciekł i gdzieś tam trafił do więzienia, czy spotkał apostoła Pawła i apostoł Paweł, głosząc mu nowinę jaką? Dobrą. Bo ta nowina jest o dobrym Bogu w Jezusie Chrystusie, dlatego jest dobrą nowiną. Dlatego tą dobrą nowinę, kiedy Paweł głosił Onezymowi, on uwierzył, stał się uczestnikiem wiary, stał się uczniem i bratem. I Pawła, i też Filemona. I tutaj Paweł prosi Filemona: przyjmij go wbrew zasadom, zrób coś dobrego, wykonaj czyn taki dobra, czyn miłości, przyjmij go jako współbrata. Jeśli coś ci jest winien, mnie to przypisz, ja ci oddam. Ja zapłacę. Jakby w tym kontekście Paweł pisze te słowa, aby wbrew przyjętym zasadom, wbrew zwyczajom, wbrew temu, co ten świat mówi, aby Filemon mógł pokazać swój udział w wierze, owocny, skuteczny, dobrze działający sposób poprzez to, żeby dał poznanie sobie samemu i innym dobra, które jest w nim dzięki Jezusowi Chrystusowi. Taki jest kontekst tych słów w tym liście. I ja czytając to, zostałem poruszony i zachęcony do tego, abym zastanowił się, czy ja jestem skuteczny, czy ja jestem sprawny, czy ja jestem dobrze działający jako uczestnik w wierze poprzez to, że właśnie daję poznać i sobie samemu, i innym dookoła poprzez te dobre czyny, poprzez dobro, które jest we mnie, że jestem uczestnikiem tej wiary. Ze względu na Pana Jezusa. Tak myślę o tych przykładach, wiecie, myślę doskonale znany, niezwykły taki i twórczy przykład kobiety, która była tak twórcza, skuteczna w uczynieniu czegoś dobrego wobec, dla, ze względu na Pana Jezusa. To ta kobieta, która ten alabastrowy słoik z maścią nardową rozbiła. Ona była uczestnikiem pewnego spotkania, ale wcześniej pewnie musiała być uczestnikiem tego, kiedy Pan Jezus nauczał i mówił. Ona przyszła, rozbiła ten słoik. To było coś takiego bardzo twórczego, bardzo innego. Dobro, którego doświadczyła, ona wysłała pewien sygnał. Uczyniła, Pan Jezus nazwał ten uczynek, ona coś dobrego uczyniła dla mnie. Ona dobro mi wyrządziła. I to uczyniła jeszcze na uboczu. Inne kobiety, które były przygotowywały się z tymi wonnościami, balsamami, maściami, żeby namaścić Pana Jezusa, nie zdążyły. Ale ona zdążyła. Ale właśnie ten jej czyn miłości, to dobro, którego ona, które dała poznać. My dzisiaj o tym mówimy, my dzisiaj to przytaczamy. I rekonstruowana jest dobra nowina, Ewangelia, to jej czyn, dobry uczynek, który pozwala nam poznać również, głębiej poznać jej motywy, jej serce, dobro, którego doświadczyła. I także innym wysyła pewien sygnał. Czytając ten fragment, zastanawiałem się, dzisiaj sobie zadaję to pytanie. Chciałbym, żeby także to pytanie każdy z nas sobie postawił. Czy jako uczestnik w wierze jestem dobrze działający, jestem skuteczny, jestem sprawny w tym poznawaniu dobra, które jest we mnie, ale przyczyniam się również do tego, czy inni mogą to dobro, które jest we mnie, poznawać ze względu na Pana Jezusa. Czytając w tym tygodniu 27 rozdział Ewangelii Mateusza, pojawia się tam pewien człowiek, Józef z Arymatei. I w 23 rozdziale też Ewangelii Łukasza, kiedy Łukasz wspomina to wydarzenie, pisząc o Józefie z Arymatei, mówi o nim, że był to mąż dobry. Józef z Arymatei był dobry. I on dał się poznać i poznał pewne dobro. W jakim czynie, w jakim działaniu? Swój własny, wykuty, świeżo w skale grób. Oddał Panu Jezusowi. On uczynił coś dobrego. Jest o nim powiedziane, że on był mężem bogobojnym, oczekiwał nastania królestwa, sprzeciwiał się postanowieniom rady, która zdecydowała, żeby wydać Pana Jezusa na śmierć. On był inny. On był dobry. I dobry uczynek, coś dobrego wysłał, pewien komunikat. Dał poznać poprzez taki czyn, poprzez takie działanie. Wiecie, dzisiaj on jest zapisany, my dzisiaj o nim wspominamy. W Ewangelii jest on wspomniany. I to właśnie przez ten czyn dobry, udzielając własnego grobu Panu Jezusowi. To jego grób stał się najsławniejszym pustym grobem na świecie. Dlaczego? Bo zrobił coś dobrego. I to było nawet, wiecie, takie niespodziewane, może i twórcze. Bądźmy skuteczni. Bądźmy sprawni, bądźmy dobrze działający jako uczestnicy wiary w tym, aby sami zadziwiać się dobrem, który jest w nas, poprzez czynienie dobrych rzeczy. Pozwólmy sobie czasami siebie samych zadziwić. Zróbmy coś dobrego dla męża, dla żony, dla taty, dla mamy, dla siostry, dla brata, dla sąsiada i sąsiadki, dla innych ludzi. Zróbmy coś dobrego. Co możemy dobrego zrobić? Wiecie, nawet można robić coś dobrego. Paweł kiedyś powiedział do ludzi, którzy razem z nim płynęli statkiem, który był wichrem gdzieś tam pędzony. Mówił, bądźcie dobrej myśli. Jak już nie chcemy za dużo robić, to chociaż myślmy dobrze. Bądźmy dobrej myśli. Myślmy o tym, co dobre. W dobry sposób myślmy o innych. To już jest pewien sygnał, który możemy wysyłać. Dlaczego myślisz dobrze? Ze względu na Pana Jezusa. Bo On jest tym, który ma mieć o Tobie dobre myśli. Bóg powiedział, ja wiem, jakie myśli mam o Was. Jeżeli On mieszka we mnie, to ja również mam myśleć w dobry sposób o innych. Bądźcie dobrej myśli. Co możemy dobrego czynić? I w liście do Rzymian apostoł Paweł pisze w kontekście występowania zła. A niestety w świecie, w którym żyjemy, tego zła jest dużo, coraz więcej i będzie jeszcze więcej. W 12 rozdziale, 21 werset Paweł pisze, nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwycięża. W jakim wymiarze dobrze? Rób coś dobrego. Dokonuj dobrych czynów. Wbrew temu, że doświadczasz zła. On w tobie, on czy ktoś tam, ona, oni tobie źle, a ty dobrze. Bo ten dobry Bóg, którego poznaję, jest we mnie. Ja, mając udział w wierze temu dobremu Bogu, daję poznać i sobie samemu i innym przez uczynek dobry ze względu na Niego, że mam udział w tej wierze. Nawet w tym wymiarze też apostoł Paweł pisał się do Koryntian, się do Rzymian, w 15 rozdziale, gdzie pewne dobra duchowe żeli doświadczali, przyjmowali poganie, dobra duchowe, które były dziedzictwem Izraela. Więc ci poganie dawali dobra materialne. I były zbierane pieniądze, Paweł zbierał pieniądze wśród pogańskich zborów, aby wysłać sygnał dobra dla braci w Jerozolimie. Można w taki sposób, materialnie, fizycznie. Albo nawet ten, jak pisał też Paweł w liście do Galacjan w 6 rozdziale, 6 wersecie, ten, który jest nauczany słowa, może dzielić się i dawać temu, który go naucza, coś dobrego w tym materialnym wymiarze. I tego też, a ten, którego się naucza Słowa Bożego, niechaj się dzieli wszelkim dobrem z tym, który nauczył. I tak jest. I kurczaki można jeść, i drożdżóweczki dobre, i inne rzeczy, prawda? Bo ktoś, kto słucha Słowa, daje dobro temu, który tego Słowa nauczył. Wiem, o czym mówię. O zupach nie wspomnę. Więc to jest taki sygnał dobra i pokazanie, że jestem uczestnikiem w tej wierze. Jestem w tym dobrze działający. Jestem w tym sprawny i skuteczny. Będę się zbliżał ku końcowi, ale jeszcze kilka wersetów Bożego Słowa. List do Galacjan. 6 rozdział, 9, 10 werset. A czynić dobrze nie ustawajmy. Albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Przeto póki mamy czas, dobrze czyńmy wszystkim.
Aleluja.
a najwięcej domownikom Boga. Dobrze czyńmy. Dajmy poznać i samym sobie, i innym wokoło, że jesteśmy uczestnikami tej wiary dobremu Bogu w Jezusie Chrystusie. Ze względu na Niego i dla Niego dajmy to poznać. W Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, to znamy ten fragment, wierzę, że bardzo dobrze. Pan Jezus o tym mówił w 16 wersecie. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Ludzie mają widzieć nasze dobre uczynki, dlatego, że jesteśmy uczestnikami tej wiary. Dlatego, że ten dobry Bóg jest naszym Ojcem. Dobry Jezus jest naszym Panem, Mistrzem, naszym Nauczycielem. I my posłusznie Jemu, chcąc Go naśladować, poznając Go, czasami samych siebie zadziwiając, ja coś takiego mogłem zrobić w ogóle, czy ja chcę zrobić coś takiego, co mnie nawet zdziwi. Taki będę twórczy w tym okazany. Dobra, poznam to głębiej i inni mogą poznać, zobaczyć, że jestem uczestnikiem wiary dobremu Bogu w Chrystusie Jezusie, ze względu na Niego. Pamiętajmy też o tym, skoro Boże stwierdza, że jest w nas dużo dobra, to potrafimy też dobrze czynić. Mamy potencjał, mamy możliwość dobrego czynienia. A jeśli mamy możliwość, a nie czynimy dobrze, to co wtedy?
Grzeszymy.
To grzeszymy. I z Jakuba o tym mówi. Jeżeli ktoś umie dobrze czynić, a nie czyni, to się dopuszcza grzechu. Możemy dobrze myśleć, możemy dobrze mówić, możemy dobrze czynić i tym samym dawać innym głębiej poznać tego, któremu służymy, do którego należymy i ze względu na którego mamy jakiekolwiek pokłady dobra w sobie. Ze względu na Jezusa Chrystusa. Bo On jest dobry i On jest całym dobrem w nas. I powinniśmy być dobrze funkcjonujący, skuteczni, działający, sprawni w tym, żeby poznanie tego dobra było pogłębiane przez nas i przez innych. Amen. Powstańmy do modlitwy.
Ja na Ciebie wszystko wykonam.